Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zaczynamy kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Musimy zacząć od podziękowań, właściwie chcemy zacząć od podziękowań, bo w święta Państwo nas wyjątkowo obsypali prezentami w serwisie Patronite. Oczywiście część patronów odchodzi, ale w tym tygodniu też wyjątkowo wielu patronów do nas dołączyło, za co bardzo serdecznie dziękujemy, a szczególnie właśnie tym nowym osobom, czyli Rafałowi, Sylwestrowi, Adriannie, Dorocie, Maciejowi.
Dorocie, Annie, Jakubowi, Marcinowi, Michałowi i Karolinie. Bardzo, bardzo dziękujemy.
A już po podziękowaniach w takim razie przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dziś porozmawiamy o Kamali, Fritzu i ulubionym serialu Piotra Tarczyńskiego. A dokładniej pomówimy o wiceprezydenturze.
Tak, nie chciałeś, żeby ten odcinek nazywał się o wiceprezydenturze, bo powiedziałeś, że to jest nudne. My Państwu pokażemy, że wiceprezydentura, owszem, rzeczywiście może być nudna, ale może też być bardzo ciekawym tematem.
Nie, ja tylko powiedziałem, że zapowiedź, że dzisiaj porozmawiamy o wiceprezydenturze, może zniechęcić część słuchaczy, ale skoro już Państwo z nami są, to proszę zostać, bo wcale nie będzie nudno. Zacznijmy od Kamali Harris i problemów Kamali Harris. Mówimy Państwu niejednokrotnie, mówiliśmy o tym, jak to niskie notowania ma ostatnio Joe Biden, ale jeżeli Joe Biden szukałby gdzieś pocieszenia, to mógłby spojrzeć na notowania Kamali Harris, które są jeszcze niższe, więc zastanowimy się, dlaczego tak jest, ale pomówimy także szerzej o tym, na ile te niskie notowania wynikają z osobowości Harris, na ile wynikają też ze struktury samego urzędu, jaki pełni.
No, notowania Kamali Harris są bardzo złe, to znaczy ja tutaj mam ostatnie 28% ludzi uważa, że wypełnia swoje obowiązki dobrze. To są nie tylko gorsze notowania od ocen Bidena, ale też są gorsze od notowań Dicka Cheneya. Wydaje się, że to jest naprawdę trudne przebić w niepopularności Dicka Cheneya i też trochę trudno zrozumieć, dlaczego sympatyczna, a na pewno sympatyczniejsza od Dicka Cheneya osoba jest tak źle oceniana przez Amerykanów i to zwłaszcza osoba, która, umówmy się, nie ma wiele do roboty. Nie, może nie dlatego, że jest leniwa, ale dlatego, że taki pełni urząd. Urząd wiceprezydenta nie jest obciążony szczególnie wieloma obowiązkami. Tymczasem Kamala Harris, jak popatrzą Państwo w media amerykańskie, właściwie wszystkie opowieści na jej temat są negatywne. I to, tak powiedziałbym, oscylują od poważnych zarzutów, na przykład to, że dysfunkcyjne środowisko pracy, że kiepska ekipa, że Kamala Harris jest sfrustrowana, jest, nie spełnia się jak w tej roli, po zupełnie, no powiedzmy, absurdalne, to znaczy takie, że wyremontowała sobie gabinet, kiedy w Stanach Zjednoczonych ludziom jest ciężko, albo że wybrała się do Paryża, no przecież w misji rządowej, i tam kupiła sobie drogie garnki markowej firmy, przy czym dodajmy gotowanie to jest jej hobby, no więc jakby za własne pieniądze, za pensję wiceprezydencką kupiła sobie, z tego co pamiętam, jedną patelnię i jeden garnek żeliwny. No i to oczywiście eksplodowało w Fox News jako historia o tym, że wiceprezydentka jest po prostu, nie rozumie zwykłych Amerykanów, wydaje pieniądze, a ludziom w Stanach Zjednoczonych jest ciężko.
Ale wiesz, na tle afer, które pamiętamy z czasów prezydentury Baracka Obamy, no to jest mniej więcej standard. Ja przypomnę, że na przykład Obama był atakowany za to, że włożył zbyt jasny garnitur, który wyglądał niepoważnie, albo raz jak wsiadał do prezydenckiego helikoptera, to zasalutował żołnierzowi trzymając kubek kawy w ręce. I to także były wielkie afery w stacji Fox News, więc jak nie masz się czego przyczepić, to na pewno i tak coś się znajdzie. Ale są też te poważniejsze zarzuty, nie?
Tak, no na przykład taki, że nosi słuchawki z kablem, a nie słuchawki bezprzewodowe, bo i taki zarzut widziałem wobec Kamali Harris.
Okej, okay, ale są też naprawdę poważniejsze zarzuty. Zanim do nich przyjdziemy, to ja jeszcze tylko przypomnę, że kiedy Biden wybierał Kamalę Harris jako swoją partnerkę, jako kandydatkę na wiceprezydenta, na wiceprezydentkę pierwszą, no to oczywiście poza zachwytami nad tym, że oto udaje się zlikwidować kolejny szklany sufit i być może będziemy mieli pierwszą kobietę wiceprezydenta, pierwszą ciemnoskórą kobietę wiceprezydenta, pierwszą kobietę z pochodzenia azjatyckiego na tym stanowisku, no to były także argumenty takie dotyczące jej osobowości i zdolności, które mówiły o tym, że to jest bardzo dobry wybór dla Bidena, bo mamy młodszą osobę, ale mamy osobę z doświadczeniem prokuratorskim, osobę, która ma dobry kontakt z wyborcami, że na tle tego Bidena, który jest starszym białym politykiem, to jest jakiś powiew świeżości, że Kamala Harris będzie taką twarzą przyszłej partii demokratycznej, że pokazuje zmieniające się Stany Zjednoczone. No, wiele przemawiało za tym, że Harris jest doskonałym wyborem i ten wybór był też ciekawy, dlatego mówiono, że jest to z jednej strony wybór odważny ze względu na to, że to pierwsza niebiała kobieta na to stanowisko, ale z drugiej strony bardzo bezpieczny dla Bidena. Było ciekawe, bo ona odhaczała wszystkie te potrzeby, jakie Biden jako kandydat na prezydenta nie spełniał, to znaczy te cechy, których Biden nie miał, ona ładnie uzupełniała. No i co się stało po tych kilkunastu miesiącach, że nagle ten bardzo rozsądny i doskonały wybór stał się obciążeniem prawie?
No tak, no rzeczywiście porównania z Seliną Meyer z mojego ulubionego serialu o amerykańskiej polityce, czyli z serialu VIP, w Polsce niefortunnie przetłumaczonego na figurantkę, są wszędzie, to znaczy wszyscy mówią, no Kamala Harris to jest po prostu Selina Meyer w prawdziwym życiu, czyli sfrustrowana, niekompetentna osoba, która nie zna się, nie potrafi, potem jest niezadowolona, to powoduje, że jej środowisko pracy, jej ekipa jest po prostu toksyczna, ludzie rezygnują i tak dalej, i tak dalej. No i jakby ta napędzająca się opowieść o tym, że serial VIP w prawdziwym życiu to wiceprezydentura Kamali Harris rozgrywa się w amerykańskich mediach. Mogą Państwo o tym przeczytać tu i ówdzie. Czy rzeczywiście tak jest? Powiemy za chwilę, ale najpierw może powiedzmy w ogóle, czym jest wiceprezydentura, bo to jest rzeczywiście ciekawe stanowisko. Ciekawe w swojej nieciekawości, powiedziałbym. Może na początek, co o wiceprezydenturze sądzili sami wiceprezydenci? Bo to wiele Państwu powie o tym, z czym mamy do czynienia. Pierwszy wiceprezydent, John Adams, powiedział, że wiceprezydentura to najbardziej bezużyteczne stanowisko wymyślone przez człowieka. Z kolei wiceprezydent Richard Johnson, o którym Państwo nigdy nie słyszeli, był tak sfrustrowany tym stanowiskiem, że w połowie swojej kadencji wyjechał z Waszyngtonu z powrotem do rodzinnego Kentucky i zaczął tam prowadzić karczmę. I osobiście zajmował się kurami, zakupami, obsługą gości i tak dalej. To było w trakcie, kiedy był urzędującym wiceprezydentem. Później, nieco później, Theodore Roosevelt, który był wiceprezydentem, zanim został prezydentem, był w ogóle za zlikwidowaniem tego urzędu. Twierdził, że w ogóle nie jest potrzebny. No a najsłynniejszy cytat na temat wiceprezydentury to John Nance Garner, czyli pierwszy z trzech wiceprezydentów Franklina Delano Roosevelta, polityk z Teksasu, który nie przebierał w słowach i mówił wprost, że wiceprezydentura nie jest warta wiadra ciepłych szczyn.
No ja nie mam tak atrakcyjnych cytatów, ale to już przytoczę jeszcze jeden. Thomas Marshall, czyli wiceprezydent u Woodrowa Wilsona, który mówił, dość szybko przekonałem się, że nie mam żadnego znaczenia dla administracji, poza tym, poza obowiązkiem lojalności i służenia jako swego rodzaju zmiennik.
A to akurat Thomas Marshall ma znacznie ciekawszą jeszcze wypowiedź. Mówił tak, było sobie dwóch braci. Jeden wyruszył w morze, drugi został wiceprezydentem. Po obu ślad zaginął. Swojemu następcy Marshall wysłał telegram z kondolencjami.
A jeszcze kiedyś wspominaliśmy, powiedz mi, który z wiceprezydentów, czy to nie George Bush starszy, mówił o tym, że jeździ tylko na pogrzeby i właściwie to jest jego jedyny obowiązek?
Tak, George Bush senior mówił, I'm George Bush, you die, I fly, czyli jeżdżę na same pogrzeby, ale to się powtarza w historii, bo wcześniejszy wiceprezydent Nelson Rockefeller mówił sfrustrowany, jeżdżę na pogrzeby, jeżdżę na trzęsienia ziemi, a Harry Truman jako wiceprezydent poza tym, że mówił, że wiceprezydentura potrzebna jest tyle, co krowie piąty cycek, też mówił, że jego robota to chodzenie na śluby i pogrzeby z kolei. W ogóle Harry Truman, czyli człowiek, który został prezydentem, był tak nieistotnym politykiem i tak kompletnie lekceważonym przez swojego szefa Franklina Delano Roosevelta, że nie był zapraszany na posiedzenia gabinetu, a kiedy został prezydentem, bo Roosevelt umarł, to Truman dopiero wtedy dowiedział się o programie atomowym Stanów Zjednoczonych, ponieważ nikt go nie poinformował, że coś takiego istnieje.
Aczkolwiek w innych mogą Państwo znaleźć też takie opracowania, które mówią, że Roosevelt był wyjątkowo szczodrym prezydentem, jeżeli chodzi o traktowanie swoich wiceprezydentów, bo tych wcześniejszych zapraszał na posiedzenia gabinetu, co wcale nie było wcześniej normą. Ale oczywiście na tle tego, jak wiceprezydentura wyglądała w latach późniejszych, no to wciąż była to bardzo, bardzo ograniczona rola.
Rola jest ograniczona, dlatego że tak stanowi konstytucja. Konstytucja niewiele mówi o wiceprezydenturze. Poza tym, że rolą wiceprezydenta jest przewodniczenie Senatowi, ale głos może oddawać tylko w przypadku remisu, co wcale nie zdarza się często. To znaczy obecnie w sytuacji, kiedy Senat podzielony jest porówno między demokratów i republikanów, głos Kamali Harris rzeczywiście często ma znaczenie. Jest ważne, żeby ona była na sali posiedzeń Senatu i w razie konieczności taki głos decydujący oddała, ale w historii nie jest to częste. Joe Biden w ciągu swoich dwóch kadencji nie zrobił tego ani razu na przykład.
No tak, Kamala Harris już teraz ustanowiła rekord, jeżeli chodzi o liczbę tych głosów przełamujących impas. Także rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowa.
Tak, ale również wiceprezydentka czy wiceprezydent nie może brać udziału w debacie. W związku z tym jest takim członkiem Senatu, ale no właśnie, którego użyteczność jest tylko wtedy, kiedy pojawia się remis, wyłącznie. No i w tej roli też nadzoruje liczenie głosów elektorskich. To jest czysta formalność, którą rok temu ludzie Trumpa próbowali przekształcić w jakąś potężną funkcję, taką, w której wiceprezydent samodzielnie właściwie decyduje o tym, kto zostanie prezydentem, samodzielnie decyduje o tym, które głosy elektorskie przyjąć, które odrzucić, ale cóż, no ale to jest, wszyscy inni prawdziwi konstytucjonaliści są zgodni, że to jest funkcja wyłącznie ceremonialna.
Wiceprezydent też przewodniczy procesom impeachmentowym, to znaczy znów zwykle jest to funkcja, która przypada wiceprezydentowi niezwykle rzadko, no ale w ostatnim czasie ze względu na procesy o impeachment Trumpa, to wydawać by się mogło, że ta rola wiceprezydenta wzrośnie, ale znów to jest tylko i wyłącznie funkcja ceremonialna.
No i najważniejszą funkcją wiceprezydenta, a niektórzy powiedzieliby jedyną, to zastąpienie prezydenta w przypadku śmierci prezydenta lub niezdolności do sprawowania urzędu. Innymi słowy, jak to mówią, czekanie na śmierć szefa. I wbrew pozorom nie jest to aż takie rzadkie. To znaczy prezydentów było 45, Biden jest 46 prezydentem, ale tylko dlatego, że prezydent Cleveland był zarazem 22 i 24. Więc generalnie mamy 45 prezydentów, z czego aż 9 to jest wiceprezydenci, którzy objęli urząd w ten sposób, że jakby wstąpili na stanowisko prezydenta. Czyli nie aż tak najgorzej. Przy czym skuteczność, dodajmy, zwiększa się, kiedy ma się na nazwisko Johnson, bo wtedy skuteczność to jest 66%. Bo wyjąwszy wiceprezydenta Johnsona, tego, który hodował kury w Kentucky, to dwóch następnych wiceprezydentów Johnsonów, czyli Andrew Johnson i Lyndon Johnson, zostało prezydentami, kiedy ich szefowie zostali zamordowani.
Ale ciekawe są też same początki tej wiceprezydentury, bo początkowo mogło się zdarzyć tak i zdarzyło się tak, że prezydent i wiceprezydent pochodzili z dwóch różnych partii, ponieważ proces wyboru wiceprezydenta nie był do końca, mówiąc najdelikatniej, przemyślany i wyglądało to tak, że ten, kto zdobywał najwięcej głosów elektorskich, zostawał prezydentem, ten, kto zajmował drugie miejsce, wiceprezydentem, a więc drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, John Adams, miał za wiceprezydenta Thomasa Jeffersona, Petersona, który reprezentował przeciwną partię. Bardzo szybko okazało się więc, że trzeba tę kwestię uregulować. Zresztą Jefferson miał ten problem jeszcze, jak zostawał prezydentem, że jego kandydat na wiceprezydenta uzyskał tyle samo głosów elektorskich, co on, i w związku z tym nie było wiadomo, który z nich ma zostać prezydentem. Musiał decyzję podjąć Kongres, Izba Reprezentantów, i chyba to było 30 kilka głosowań, zanim osiągnięto rezultat taki, że to Jefferson został prezydentem. Później oczywiście niespecjalnie ufał swojemu wiceprezydentowi, który w momencie próby nie chciał zrobić kroku w tył i ustąpić, tylko walczył o prezydenturę. Kwestię więc uregulowano 12 poprawką, gdzie głosy na prezydenta i wiceprezydenta elektorzy oddają oddzielnie, ale i to nie uregulowało wszystkich kwestii związanych z wiceprezydenturą, bo na przykład nie wiadomo było, co dokładnie wiceprezydent ma zrobić, kiedy prezydent jest niedysponowany lub nie może z jakichś względów pełnić swojego urzędu. Czy wiceprezydent...
Albo przede wszystkim nie żyje.
No właśnie, i czy wiceprezydent staje się prezydentem, czy wiceprezydent pełni obowiązki prezydenta?
Znowu, jeden powie tak, drugi powie inaczej. Rzeczywiście nie było jasne, co dokładnie stanowiła konstytucja, kiedy pojawił się taki przypadek po raz pierwszy w 1841 roku. Wydaje się, że rzeczywiście w projektach konstytucji zakładano, że będzie to wyglądało tak, że wiceprezydent przejmuje jedynie obowiązki, staje się takim urzędującym prezydentem, acting president, ale pierwszy wiceprezydent, który w ten sposób musiał się zmierzyć z taką sytuacją, John Tyler, po prostu złożył przysięgę prezydencką i został prezydentem. Zdaniem niektórych było to złamanie konstytucji, ale tak się już przyjęło i od tamtej pory w innych sytuacjach tego typu, w kolejnych przypadkach wakatu prezydenckiego, kiedy prezydent umierał lub ginął w zamachu, wiceprezydenci po prostu zostawali prezydentami. Ale był to, jak mówimy, zwyczaj, a nie prawo, i dopiero zostało to sformalizowane 25. poprawką w 1967 roku, przyjętą po zamachu na Kennedy'ego. Przyjęto nie tylko dlatego, ale też po to, żeby wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, no bo Kennedy, jak mówiliśmy Państwu w niedawnym odcinku, zginął zastrzelony w głowę, ale pojawiło się pytanie, co by się stało, gdyby Kennedy nie umarł, tylko znalazł się w stanie paraliżu, śpiączki, śmierci klinicznej i tak dalej. Jakby nie zwolniłby stanowiska prezydenckiego, ale zarazem nie mógłby wykonywać swoich obowiązków. No więc na mocy obowiązującego wtedy w 1963 roku prawa właściwie nie było rozwiązania takiej sytuacji. To znaczy prezydent wciąż żyje, a zatem jak można go zastąpić? I 25. poprawka wprowadziła taką możliwość, że członkowie gabinetu prezydenckiego i wiceprezydent mogą w głosowaniu zdecydować, że prezydent nie nadaje się do wypełnienia obowiązków, przy czym nie jest dodane z jakich powodów, więc chodziło głównie o powody medyczne, ale być może chodzi też o po prostu niezdolność prezydenta, no nie wiem, charakterologiczną, dajmy na to. I wtedy można prezydenta złożyć z urzędu jakby głosowaniem gabinetu i jego obowiązki przejmuje na jakiś czas prezydent. Nigdy do takiego czegoś nie doszło, ale konstytucja przewiduje taką możliwość.
No ale ta poprawka, o której mówisz, rozwiązała jeszcze jeden problem, a mianowicie co się dzieje ze stanowiskiem wiceprezydenta, kiedy wiceprezydent zostaje prezydentem. Bo do tej pory, do tamtej pory także nie było to regulowane, a więc kiedy po śmierci prezydenta wiceprezydent awansował, to bardzo często do kolejnych wyborów stanowisko wiceprezydenta nie było obsadzone. Na przykład prezydent Lyndon Johnson po śmierci Kennedy'ego miał to stanowisko nieobsadzone przez grubo ponad rok. No i ta poprawka rozwiązuje ten problem, mówi tyle. Kiedykolwiek wystąpi wakat na stanowisku wiceprezydenta, to prezydent mianuje swojego wiceprezydenta, który obejmuje urząd po zatwierdzeniu nominacji większością głosów w obu izbach kongresu. Proste, ale do tamtej pory nie było uregulowane.
Do tej pory skorzystano z tego przepisu dwukrotnie. Kiedy toczyło się już śledztwo w sprawie Watergate i grunt palił się pod Richardem Nixonem, Spiro Agnew, czyli jego wiceprezydent, był jego kamizelką kuloodporną, jak to się mówiło. To znaczy był gwarancją, że Richard Nixon nie zostanie usunięty z urzędu w wyniku impeachmentu, dlatego że Spiro Agnew był tak znienawidzony, że nawet ludzie, którzy nie znosili Nixona, byli przerażeni myślą, że Spiro Agnew mógłby zostać prezydentem. Ale kiedy Spiro Agnew musiał ustąpić ze stanowiska, ponieważ okazało się, że jako gubernator Maryland brał łapówki, no i w ogóle był skorumpowanym sukinsynem, no to nagle pojawił się wakat na stanowisku wiceprezydenckim i Richard Nixon mógł jako pierwszy prezydent skorzystać z przepisów 25. poprawki. Ale tak naprawdę nie miał dowolności w wyborze swojego nowego zastępcy, chociaż rozważał różne osoby, rozważał m.in. Ronalda Reagana, rozważał m.in. byłego gubernatora Teksasu Johna Connellyego. To jest, przypominam, ten sam człowiek, który został trafiony kulą, która zabiła Kennedy'ego. Innymi słowy, gdyby Richard Nixon mianował wtedy Connellyego na wiceprezydenta, a później Connelly by go zastąpił, to mielibyśmy dwóch prezydentów w historii, którzy byli trafieni tą samą kulą. No a tak się nie stało, dlatego że Kongres tak naprawdę nie pozostawił Nixonowi wyboru. Powiedział, że jest tylko jeden kandydat, którego oni zaakceptują, to znaczy Gerald Ford. Taki dobrotliwy, choć niespecjalnie lotny szef klubu republikańskiego w Izbie Reprezentantów, no i który myślał, że będzie to miłe zwieńczenie jego kariery. No i w ten oto sposób Gerald Ford został wybrany wiceprezydentem, a kiedy Richard Nixon niewiele później musiał ustąpić ze stanowiska, ku swojemu zaskoczeniu Gerald Ford sam został prezydentem.
Gerald Ford też ma związki z Kennedym, skoro już tyle o Kennedym mówimy, bo on był członkiem komisji, która badała zamach, komisji Warrena, która badała zamach na Kennedy'ego. Ale to jest w ogóle ciekawy paradoks wbudowany w tę funkcję, bo z jednej strony przez tyle lat była ona kompletnie nieistotna i właściwie, tak jak powiedziałeś, oczekujesz tylko na śmierć szefa i wówczas otrzymujesz tę ogromną władzę, ale póki to nie nastąpi, jesteś nieistotny, ale jednocześnie zły wybór kandydata na wiceprezydenta mógł mieć poważne konsekwencje dla kandydata na prezydenta. Piotr kręci w głową, ale więc podam przynajmniej jeden przykład. To jest ta kampania George'a McGoverna przeciwko Nixonowi, gdzie wybuchła wielka afera, ponieważ jego pierwszy kandydat na wiceprezydenta, Thomas Eagleton, nie ujawnił, że był poddawany terapii psychiatrycznej i w ramach tej terapii był też leczony szokami elektrycznymi, tak? Wstrząsami elektrycznymi, przepraszam. I to był jeden ważny element tej kampanii. Oczywiście jest pytanie, czy McGovern miał szansę na to, by w tych wyborach zwyciężyć, nawet gdyby do tego nie doszło, do tego skandalu. Prawdopodobnie nie miał, ale jeśli coś mogło dodatkowo zatopić jego kampanię, to skandal wokół wyboru wiceprezydenta na pewno nie pomógł. I czytałem, że to właśnie ten skandal sprawił, że kolejny kandydat demokratyczny na prezydenta, czyli Jimmy Carter, bardzo poważnie podszedł do wyboru swojego partnera. Został nim ostatecznie senator z Minnesoty Walter Mondale i Mondale'a podaje się jako taką osobę, która zredefiniowała pozycję wiceprezydenta. Carter dogadał się z Mondale'em w ten sposób, że będzie on miał rzeczywisty wpływ na politykę Białego Domu, że będzie miał rzeczywisty dostęp do prezydenta i jego rady będą uwzględniane. I faktycznie tak się stało, to znaczy Mondale co tydzień jadał z prezydentem lunch, faktycznie był obecny w Białym Domu, co wcześniej wcale nie było normą, to znaczy wiceprezydent mógł się z prezydentem nie widzieć przez dłuższy czas. Jego personel był zapraszany na spotkania personelu Białego Domu i jego rady faktycznie były brane pod uwagę.
Faktycznie Carter dał Mondale'owi gabinet w zachodnim skrzydle, dlatego że wcześniej wiceprezydent miał gabinet na Kapitolu, ponieważ z urzędu jest przewodniczącym Senatu, w związku z tym wiceprezydent urzędował na Kapitolu, daleko od tego, gdzie toczy się prawdziwa polityka, to znaczy prezydencka. Ten gabinet na Kapitolu, nawiasem mówiąc, był malutki, znaczy jest, bo ten pokój wciąż funkcjonuje. podobno tak malutki, że trzeba było otwierać drzwi, żeby było tam w ogóle jakieś powietrze. No i rzeczywiście Mondale był pierwszym wiceprezydentem, który nie tylko dostał gabinet, dostał też własną rezydencję, dlatego że wcześniej wiceprezydenci mieszkali w hotelach, w prywatnych domach, różnie to było, ale koszty ochrony rosły, koszty ochrony, koszty remontu tych domów, żeby one spełniały jakieś standardy bezpieczeństwa. Między innymi dom wiceprezydenta Agnew był szczególnie głośnym przypadkiem. I generalnie zrobiło się taniej, uznano, że taniej będzie zapewnienie wiceprezydentowi jakiejś rezydencji. I stąd wiceprezydenci rezydują przy obserwatorium astronomicznym Naval Observatory.
Ta kampania z 1976 roku to była także pierwsza kampania, kiedy doszło do debaty kandydatów na wiceprezydenta. Mondale był pierwszym, który w takiej debacie wystąpił przeciwko Bobowi Dolowi, czyli kandydatowi, który brał udział w wyścigu wspólnie z Geraldem Fordem. I to faktycznie był pewien przełom, bo wcześniej to były drobne kroki, które nieco zwiększały tę rolę wiceprezydenta. Wspomnieliśmy o Roosevelcie, który zaczął zapraszać swoich wiceprezydentów na posiedzenia gabinetu, ale jednocześnie nie poinformował Trumana o tym, że Stany Zjednoczone konstruują bombę atomową. Później sam Truman, z tego co czytałem, zaczął dopraszać swojego wiceprezydenta na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, National Security Council, i to także był przełom. No i może chcesz jeszcze powiedzieć coś o swoim ulubionym Nixonie, który był wiceprezydentem u Eisenhowera. I z jednej strony, kiedy sam Nixon kandydował już na prezydenta i przeciwko Johnowi Kennedy'emu, to zapytano Eisenhowera o tym, czy może powiedzieć coś dobrego o swoim wiceprezydencie. Eisenhower odpowiedział, że jak mu media dadzą tydzień, to może coś wymyśli. Ale jednocześnie Nixon był także wysłannikiem prezydenta i brał udział w misjach dyplomatycznych, był między innymi w Związku Radzieckim pod koniec lat 50. No więc nie był tak chyba kompletnie nieistotny dla tej administracji, zwłaszcza że Eisenhower miał kłopoty zdrowotne i często i w związku z tym z Nixona musiał korzystać.
Tak, no Nixon, tu mówiło się o Mondale'u, ale to na Nixona też się wskazuje jako na osobę, która trochę zredefiniowała wiceprezydenturę. Był to proces, który generalnie w XX wieku postępował. Zauważanie wiceprezydentów, dawanie im jakiejś roli w systemie władzy. I rzeczywiście Nixon jest tutaj takim przykładem wiceprezydenta, który coś robił, był zauważany. I Nixon miał taką rolę trochę bardziej partyjną, to znaczy Eisenhower miał ten wizerunek ojca narodu, dobrotliwego dziadka, a Nixon był jego psem gończym, jak się zwykło mówić, to znaczy był wysyłany na takie trudniejsze odcinki, kiedy trzeba było komuś dogryźć, kiedy trzeba było wziąć udział w nieprzyjemnej kampanii wyborczej, no to wtedy pojawiał się Nixon, który do takich rzeczach sprawdzał się znakomicie. Ale to pokazuje cały paradoks tego stanowiska, to znaczy niby jesteś najpotężniejszą osobą, ale robisz tylko to, na co ci pozwoli twój szef, i taką rolę masz, jaką on ci wyznaczy. I to jest kompletnie arbitralne, nic z tym nie rządzi. Każdy wiceprezydent liczy na to, że będzie ważną osobą, że będzie brał udział w posiedzeniach gabinetu, czy prezydent będzie się liczył z jego zdaniem. Każdy prezydent obiecuje to swojemu wiceprezydentowi już, tak to się zwykło uważać, ale tak nie jest. Problem jest rzeczywiście taki, że nic z tego nie reguluje. Nie ma na przykład, były różne pomysły, na przykład takie, żeby wiceprezydent dostał jakieś stanowisko w gabinecie. To znaczy, żeby nie był tylko tym wiceprezydentem, ale również ministrem czegoś, szefem jakiegoś departamentu. Tak nie jest. Prezydenci zawsze zapewniają wiceprezydentów, że dadzą im ważne, odpowiedzialne zadania, będą się z nim liczyć, no ale potem na przykład mianują ich szefami jakiejś komisji przy NASA albo komisji zajmującej się rozwiązaniem problemu głodu albo czegoś takiego. Nie, że to nie są rzeczy istotne, ale no, czy są to rzeczy rzeczywiście takie, którymi powinna zajmować się osoba numer dwa w państwie, a przynajmniej osoba, która teoretycznie jest numerem dwa w państwie.
No i może być numerem jeden. Na tym polega ten paradoks, że jeżeli nie przygotowujesz tego człowieka do pełnienia funkcji najważniejszej w państwie, no to kiedy do jakiegoś nieszczęścia dochodzi i musi zająć miejsce prezydenta, to może być do tego kompletnie niegotowe. Ale nie wspomnieliśmy jeszcze, jaka jest logika wyboru kandydata na wiceprezydenta, bo z jednej strony faktycznie jest tak, że być może nie ma to większego znaczenia, to znaczy wspomniałem tę kampanię prezydencką McGoverna, która i tak pewnie była skazana na porażkę, ale weź inny przykład, znacznie bliższy nam, czyli kampanię Johna McCaina i jego wybór Sary Palin. No i to także był problem, kiedy okazało się, że jednak gubernator Alaski nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje świat, nie ma zielonego pojęcia o polityce zagranicznej. No i podnoszono ten argument, że starszy już wtedy człowiek, czyli John McCain, gdyby jednak coś złego się stało, to wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje osoba kompletnie do tego nieprzygotowana. No więc z jednej strony wybór Sary Palin miał ożywić kampanię McCaina, pokazać jakiś jej przełomowy charakter, dodać nowej energii, to się pewnie przez jakiś czas udało, no ale z drugiej strony był także kosztownym bardzo wyborem. I zawsze jest chyba tak, że prezydent wybiera wiceprezydenta po to, żeby zbalansować te cechy, których sam nie posiada.
Tak, no a równocześnie to są dwie rzeczy właściwie nie do pogodzenia. Z jednej strony musi to być ktoś, kto będzie gotowy do pełnienia tej funkcji on day one, jak to mówią, to znaczy może się okazać, że prezydent umiera 3 dni po inauguracji i od razu wiceprezydent wchodzi w tę rolę i musi być gotowy do pełnienia funkcji, więc to nie jest jasne, jest tam element przygotowania, uczenia się tego urzędu, uczenia się obowiązków prezydenckich przez wiceprezydenta, ale to jest trochę ściema, więc to powinna być teoretycznie osoba przygotowana od razu, kompetentna, a z drugiej strony, tak jak mówisz, to powinien być ktoś, kto przydaje się na etapie kampanii wyborczej, czyli tylko na samym początku prezydentury.
To może podajmy konkretne przykłady. No i skoro mówiliśmy o Kennedym, to tu mamy młodego senatora z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, więc dobieramy Johnsona, który miał większe doświadczenie w Senacie i miał też większy, był bardziej akceptowalny dla tych południowych demokratów.
Tak, to jest istotne, dlatego że kiedyś głównym kryterium było kryterium geograficzne, to znaczy rzeczywiście starano się balansować te tickets poprzez dobór kandydata z północy i kandydata z południa, albo kandydata ze wschodu i kandydata czy z wybrzeża i z interioru. Znaczy, rzeczywiście kryterium geograficzne było tutaj najistotniejsze. Później to się trochę zmieniło w kryterium ideologiczne, to znaczy jeśli byłeś politykiem kojarzonym na przykład z bardziej takim konserwatywnym skrzydłem swojej partii, to dobierałeś polityka bardziej liberalnego, aby uspokoić tę drugą frakcję w twojej partii. Dlatego, że tak jak mówiliśmy państwu, kiedyś Partia Demokratyczna i Republikańska to były partie, które miały obie skrzydła konserwatywne i liberalne, w związku z tym zarówno konserwatywny demokrata mógł sobie dobrać liberalnego demokrata, jak i również, nie wiem, liberalny republikanin konserwatywnego republikanina.
No i tu dobrym przykładem jest Walter Mondale, o którym już wspominaliśmy. Mieliśmy Jimmy'ego Cartera, czyli takiego konserwatywnego demokratę z południa, z Georgii, który dobiera bardziej liberalnego partnera z Minnesoty. Więc mamy i kryterium geograficzne, i te kryterium ideologiczne. Zresztą sam Mondale z kolei, kiedy już kandydował na prezydenta w 1984 roku, również była to historyczna kandydatura, choć zakończyła się kompletną klęską, ponieważ jako pierwszy wybrał kandydatkę na wiceprezydentkę Geraldine Ferraro, kongresmenkę. I to był pierwszy raz, kiedy kobieta była kandydatką na ten urząd w jednej z dwóch największych partii. Od tamtej pory mieliśmy 3 takie kandydatury, czyli właśnie Ferraro, Sarah Palin i Kamala Harris. Więc jak państwo widzą, no, kobiety w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie istnieją.
Tak, no i z kolei te same wybory w 1976 roku po stronie republikańskiej było dokładnie ten sam proces. To znaczy Gerald Ford, czyli polityk umiarkowany, polityk centrowy republikanin, wziął sobie Boba Dolla, czyli takiego bardzo konserwatywnego kandydata na wiceprezydenta, bardzo konserwatywnego polityka z Kansas, Boba Dolla, który zresztą właśnie co umarł, dożywszy prawie setki.
No Mondale też umarł w tym roku, jeśli już o zgonach.
A Carter żyje,
tak. Mondale i Carter byli najdłużej funkcjonującą parą prezydent-wiceprezydent po tym, jak przestali pełnić swój urząd. Wcześniej ten rekord dzierżyli John Adams i Thomas Jefferson.
Ciekawostkę dedykujemy Longinowi Pastusiakowi.
Nawet nie wiem, gdzie to przeczytałem, ale gdzieś przeczytałem, więc musiałem się podzielić. Ale to możemy podać jeszcze inne przykłady tej próby równoważenia, powiedzmy niedoborów kandydata na prezydenta. Tu dobrym przykładem jest Barack Obama, czyli relatywnie młody polityk, niedoświadczony senator, no i jeszcze trzeba to dodać, no pierwszy niebiały kandydat, co oczywiście mogło część wyborców zniechęcać, więc wybiera sobie przedstawiciela establishmentu, człowieka, który w Senacie spędził grubo ponad 3 dekady i ma być takim czynnikiem uspokajającym dla części wyborców, czyli właśnie Joe Bidena.
Też Biden, taki jowialny wujek ze skłonnością do gaf, był też pewną odtrutką na Dicka Cheneya, czyli na wiceprezydenta przez 2 kadencje u boku George'a W. Busha, który też jest uważany za osobę, która zredefiniowała wiceprezydenturę, tylko w złą stronę, do tego stopnia, że mówiono, że prawdziwym prezydentem nie jest wcale George W. Bush, tylko jego zastępca Dick Cheney, złowrogi Dick Cheney, który był wcześniej kongresmenem, sekretarzem obrony, no rzeczywiście taki polityk establishmentowy do szpiku kości, no osoba niezbyt sympatyczna, to wszyscy byli co do tego zgodni i dzierżąca ogromną władzę w administracji Busha. Oczywiście są sprzeczne relacje, jak potężny był Dick Cheney, to znaczy przeciwnicy Cheneya twierdzili właśnie, że jest zbyt potężny, jest najpotężniejszym wiceprezydentem w historii, a z kolei inni mówili, że to jest pewna przesada i to tylko jest taka czarna legenda Dicka Cheneya, który no, nie jest wcale imperatorem wszechświata i Lordem Vaderem. Ale faktem jest, że kiedy Dick Cheney odszedł ze stanowiska wiceprezydenta, to wszyscy odetchnęli z ulgą.
Tak, mowa też jest o tym, że te wpływy się zmieniały w czasie i im dalej w prezydenturę Busha, tym one później malały, no ale między innymi to dzięki Cheneyowi sekretarzem obrony został jego bliski współpracownik Donald Rumsfeld, więc już jak miałeś taką dwójkę polityków w otoczeniu Busha, to rzeczywiście te ich wpływy na pewno małe nie były. Zresztą sam Barack Obama kiedyś mówił, że powiedział coś takiego: Dick Cheney uważa, że jestem najgorszym prezydentem, jaki się przydarzył za jego życia. I odpowiadał Obama: ja także uważam, że Dick Cheney jest najgorszym prezydentem, jaki się przydarzył za mojego życia. Więc to pokazuje, jakie były wpływy Cheneya w administracji Busha. Był uznawany za osobę numer 1. Pół żartem, pół serio, ale pewnie jakieś ziarno prawdy w tym jest.
No ale widzisz, równocześnie jak masz kogoś takiego jak Dick Cheney, który nie jest szczególnie popularny no, wśród demokratów, wiadomo, ale nawet wśród republikanów, a równocześnie wygrywasz wybory, no to ci pokazuje, że rola wiceprezydenta w kampanii wyborczej jest bardzo przesadzona. To znaczy, bo oczywiście mówi się, że dobry wybór wiceprezydenta jest niezwykle istotny i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, no to okazuje się, że nawet te beznadziejne wybory nie są przeszkodą w byciu wybranym na urząd prezydenta. Tutaj najlepszym przykładem, najsłynniejszym, który się podaje, to jest Dan Quayle. To znaczy wiceprezydent George'a Busha seniora, młody senator z Indiany, który wciąż żyje. No, jest uważany za jednego z najgłupszych wiceprezydentów w historii. To jest człowiek, który był chodzącą gafą. Jeśli wydaje się państwu, że Joe Biden ma tendencję do mówienia tego, co mu ślina na język przyniesie, to Dan Quayle jest naprawdę, bije go o głowę. No i nawet z tym Danem Quaylem George Bush był w stanie wygrać, w związku z tym, mimo że w debacie wiceprezydenckiej wypadł dużo, dużo gorzej od swojego demokratycznego konkurenta, więc ja naprawdę sceptycznie podchodzę do opowieści, że wiceprezydentura i wybór wiceprezydenta ma jakieś znaczenie.
Z jednej strony mogę się z tobą zgodzić, że jest mało istotna do wygranej, ale myślę, że zły wybór wiceprezydenta mógłby cię tę prezydenturę jednak kosztować, jeżeli, no znów, ta Sarah Palin, to jest ten przykład, który wydaje mi się dobry, żeby pokazać, że możesz przegrać, jeżeli bardzo źle wybierzesz.
A ja powiem ci na to Dan Quayle, możesz też wygrać, jeśli bardzo źle wybierzesz.
Dobrze, skoro jest już Dan Quayle, to jest George Bush starszy i to jest kolejna kwestia, czy taki mit, że z tej pozycji wiceprezydenta można łatwo wskoczyć na fotel prezydencki. No owszem, jeżeli zdarzy się prezydentowi nieszczęście, to dzieje się to w sposób automatyczny, ale już zdobycie prezydentury w wyborach, kiedy startuje się jako były wiceprezydent, wcale tak proste nie jest i ostatni raz udało się to właśnie George'owi Bushowi starszemu. Później było już trudniej, no bo ani Al Gore, a nie, właściwie Joe Biden, ale Joe Biden nie z przerwą właśnie, więc to jest bardziej złożone.
Joe Biden jak Richard Nixon.
Tak, wcześniej przed Bidenem był to George Bush starszy, więc nie jest to automatyczny proces wskakiwania na miejsce prezydenta w wyborach. No i pytanie, czy Kamala Harris to jest taka osoba, która może to miejsce prezydenta Bidena zająć. To jest też ciekawe, bo tu znowu mamy paradoks, że z jednej strony twoja rola w dużej mierze sprowadza się do tego, by się przygotowywać do startu w wyborach prezydenckich, ale z drugiej strony na żadnym etapie nie możesz pokazać, że ci na tym zależy. Wszyscy wiedzą, że chcesz, bo właściwie z tych ostatnich wiceprezydentów to pewnie tylko Dick Cheney nie miał takich ambicji, bo wydaje mi się, że to nawet on sobie zdawał sprawę, że prezydentem nie zostanie, a tak to właściwie wszyscy chcą, ale nie mogą pokazać, że chcą.
No i tak samo jest z Harris i tak samo było z Seliną Meyer w serialu VIP. To jest też jakby, tutaj wracamy do początku i do mojego ulubionego serialu. Może słowo wyjaśnienia. VIP to jest serial HBO, który opowiada o karierze fikcyjnej wiceprezydentki Seliny Meyer, która zaczyna w takiej pozycji jak dziś Kamala Harris, to znaczy jest pełni ten swój urząd, jest oddelegowywana na jakieś mało istotne albo trudne odcinki, ale głównie mało istotne. Za każdym razem, kiedy chce się skontaktować z prezydentem, to prezydent nie ma dla niej czasu. Prezydent nigdy do niej nie dzwoni.
Właśnie, to jest taki powtarzalny żart, że ona zawsze przychodzi do swojego biura i pyta, czy dzwonił prezydent i oczywiście prezydent nigdy nie dzwoni.
Ale później w serialu, bo to jest kilka sezonów, Selina Meyer ostatecznie zostaje prezydentką, prezydent rezygnuje, przepraszamy za spoilery. Później do tego dochodzą etapy wyborcze i tak naprawdę to już jest seria nie o wiceprezydentce, tylko o prezydentce. A też Selina Meyer robi się z takiej niezbyt kompetentnej, ale pociesznej postaci, no przechodzi taką ewolucję, która zresztą wydaje mi się w tym serialu najciekawsza. Ten serial robi się bardzo mroczny, to znaczy od pierwszych sezonów, które są czystą komedią, im dalej w las, tym robi się to straszniejsze, a Selina Meyer zmienia się w takiego no, potwora. To znaczy ona jest, zawsze jest, od początku jest osobą egotyczną, egoistyczną, skupioną tylko na własnej karierze, niekompetentną, cyniczną, ale robi się naprawdę okropną bohaterką, której nie sposób już współczuć. Nawiasem mówiąc, myślę, że to oczywiście się jakoś łączy z tym, co się stało w amerykańskiej polityce, to znaczy polityka z czasów Obamy przeszła do czasów Trumpa i po prostu niekompetentny polityk to już nie jest coś, co widzowie chcieli oglądać i Selina Meyer musiała w tych kolejnych sezonach niejako przebić Trumpa, chociaż to się akurat nie udało, ale rzeczywiście ta zmiana jest widoczna. No i teraz Selina Meyer, jak mówię, od początku postać niekompetentna i raczej niesympatyczna.
No tak, ale jeżeli mówisz już o tym, przepraszam, że ci przerwałem, ale skoro mówimy już o tej ewolucji, to ja tylko dodam, że to, ten serial nie zamienia się w serial niekomediowy, bo jednak ta cała jej okropność generuje no, wszystkie te śmieszne momenty, kiedy, nie wiem, całkowicie ignoruje problemy swojej córki, kiedy traktuje pernoga wszystkich ze swojego otoczenia, albo jest gotowa poświęcić nawet swoich najbliższych i najwierniejszych współpracowników, no biednego Garego, który jest takim najwierniejszym jej współpracownikiem, a ostatecznie też musi zostać złożony na ołtarzu polityki.
Tak, tak, no to nie jest rzeczywiście House of Cards, a Selina Meyer nie jest Francisem Underwoodem, czyli takim bardziej znanym rodzajem wiceprezydenta w popkulturze, to znaczy takim złowrogim wiceprezydentem, który spiskuje, żeby swojego szefa obalić i zająć jego miejsce. To jest powtarzający się motyw w popkulturze. Selina Meyer nie spiskuje, ale też oczywiście chce zostać prezydentką. Ale mam wrażenie, że przez to, że ten serial jest tak znany, nagradzany i lubiany, wizja kobiety wiceprezydenta jest dla większości Amerykanów, czy dla dużej części Amerykanów, nieodłącznie związana z tym serialem. I oni widzą Kamalę Harris, a przed oczami staje im Selina Meyer. I jakby wszystko to, co robi Kamala Harris, jest postrzegane przez pryzmat tego serialu, który no, nie działa na korzyść wiceprezydentki.
Okej, okay. Nie wiem, czy nie przesadzasz. Nie wiem, jakie były wskaźniki oglądalności tego serialu. Wiem, że był nagradzany i był popularny, ale czy to nie jest jednak tak, że Kamala Harris jest oceniana surowo, dlatego że po prostu jest pierwszą osobą, taką osobą na tym stanowisku, a więc wszystko, co robi, jest w jakimś sensie precedensem, prawda? I każde jej potknięcie jest postrzegane jako coś, co może zaszkodzić przyszłym kandydatkom na to stanowisko, czy jak gdyby sprawić, że no znowu na jakiś czas, długi czas kobiety nie będą rozpatrywane jako kandydatki na to stanowisko.
No tak, ale kto snuje opowieść o Kamali Harris, jeśli nie media, dziennikarze, a oni z pewnością znają serial VIP i z pewnością ma to znaczenie. Ja nie mówię o tym, co uważa, wiesz, 300 milionów Amerykanów, ale o tym, jak popkultura i rzeczywistość zlewa się w jedno trochę dziennikarzom pracującym w amerykańskich mediach.
Okej, okay, ale znowu, z drugiej strony, to jest taka linia obrony, którą przyjmują jej współpracownicy, ci, którzy zostali przy Kamali Harris, bo ta zmienność pracowników jest rzeczywiście zadziwiająca. To znaczy gdzieś wyczytałem, że dłużej niż rok z takiego najbliższego otoczenia Kamali Harris, dłużej niż rok współpracują z nią dwie osoby. Więc nawet takie bardzo bliskie postaci, jak chociażby rzeczniczka, odchodzą od wiceprezydentki i to jest normalne. Oczywiście uzasadnieniem tego jest to, że to jest bardzo ciężka, wymagająca praca, wymagająca nieustannego kontaktu z mediami, nieregulowane godziny i tak dalej, no ale ten turnover, czyli ta zmienność jest zadziwiająca, szczególnie w porównaniu z Bidenem, który otacza się ludźmi, to także można mu stawiać jako zarzut, ale otacza się ludźmi, z którymi współpracuje od lat.
Tak, no jakby to ja oczywiście przyjmuję ten krytycyzm i wydaje mi się on słuszny, bo o tym, że Kamala Harris ma problem z utrzymaniem współpracowników i no nie jest mistrzynią w zarządzaniu ludźmi, była mowa już przy okazji kampanii prezydenckiej, która zakończyła się no bardzo szybko, zaskakująco szybko wręcz. I to są te same krytycyzmy, które pojawiały się wtedy, pojawiają się teraz. To znaczy, że Kamala Harris się nie przygotowuje, nie czyta briefingów, które są jej podsyłane. Potem się okazuje nieprzygotowana i ma pretensje. Stąd te nieudane wywiady, które udziela. Jest też niepewna własnej pozycji, no ale to znowu jakby trochę wynika z natury stanowiska. Ponieważ nie wie, komu może ufać ze swoich współpracowników, za bardzo opiera się na rodzinie. Pamiętam dokładnie ten krytycyzm z kampanii wyborczej czy prawyborczej demokratów. Na siostrze, na szwagrze, siostrzenicy. W Wall Street Journal przeczytałem, że Kamala Harris lubi politykę, ale nie lubi spraw politycznych. To znaczy jest zainteresowana politykowaniem, prowadzeniem kampanii wyborczej, zabieganiem o głosy, a nie rozwiązywaniem problemów, ale nawet w tym zabieganiu o głosy nie jest najlepsza. Znowu patrz, marny wynik w walce o nominację demokratyczną.
No i jest taki problem, że zadają media pytanie, do czego Harris może się Bidenowi przydać już po kampanii, bo jak zaczynaliśmy, powiedziałem o tym, jak to media chwaliły wybór Harris właśnie na czas kampanii, że ona może trafić do tych grup wyborców, do których może nie do końca trafia Biden i że jest taką obietnicą przyszłości partii demokratycznej, no ale już po wyborach i po zwycięstwie okazuje się, że no na przykład w polityce zagranicznej nie ma specjalnego doświadczenia, zwłaszcza w porównaniu z Bidenem, no więc nie będzie mu tu służyła specjalną radą. Jeżeli chodzi o kontakty w Waszyngtonie, kontakty w Kongresie, znów, no Biden, który ponad 30 lat był senatorem, a 8 lat wiceprezydentem, no nie będzie opierał się tu na radach czy na kontaktach Kamali Harris, która do Senatu trafiła w 2016 roku, a już w 2020 brała udział w kampanii i prezydenckiej najpierw swojej, a później boku Bidena, no więc nie miała siłą rzeczy czasu na wypracowanie tych kontaktów. Więc co mogłaby robić Kamala Harris? Biden dał jej zadanie zmierzenia się z kryzysem migracyjnym. I tu znów, z jednej strony jest to zadanie no niezwykle poważne, to znaczy właściwie niewykonalne. Sam prezydent ma z tym problem, bo nie może przegłosować ustawy, która reformowałaby amerykański system migracyjny. No więc przydzielenie jej wiceprezydentowi jest z jednej strony można sprzedawać jako wyraz zaufania, no bo dajemy ci taki wielki problem i Kamala Harris ma się zająć tymi źródłowymi przyczynami migracji, czyli nie samą południową granicą Stanów Zjednoczonych, ale problemami w tych państwach, które wysyłają migrantów do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony nie ma ku temu żadnych narzędzi. I nawet gdyby prezydent jej chciał dać jakieś narzędzia, to właściwie nie ma jej co dać.
Więc stąd ta frustracja, przekonanie, że ona otrzymuje zadania niemożliwe i to jest właściwie pocałunek śmierci, który nie pozwala się jej wykazać, tylko pognębia ją i po prostu utrwala jej wizerunek jako osoby niekompetentnej. Ale z drugiej strony są zadania, o które sama zabiegała, to znaczy problem ustawy o prawach wyborczych, przegłosowanie ustawy, która pozwoliłaby zastopować czy skontrować te republikańskie wysiłki na rzecz ograniczenia głosowania. To jest coś, na czym Kamali Harris zależało, o co Bidena prosiła. No, dostała takie zadanie, no ale tu znowu nie ma się za bardzo czym pochwalić, ale bo to znowu nie jest coś, co może zrobić wiceprezydentka, to jest coś, co musi przegłosować kongres. Jej zadaniem być może jest przekonywanie kolejnych polityków do tego, żeby taką ustawę poparli. No ale ponieważ znowu głównym blokującym wszystko jest jak zawsze Joe Manchin, dlaczego jednak Kamala Harris miałaby w jakikolwiek sposób mieć lepszy wpływ na Manchina niż Joe Biden czy dziesiątki innych polityków, którzy Manchina znają lepiej, którzy dłużej z nim służyli w Senacie czy w ogóle go znają lepiej.
Więc... No tak, ale masz jeszcze takie głosy dochodzące od tych, z którymi miała kontakt, na przykład w sprawie właśnie polityki migracyjnej, że ona jest też niekonsekwentna, to znaczy rzuca się na jakiś pomysł, a później tego nie kontynuuje. No więc są zarzuty właśnie takie, że nawet to, co dostaje, wiesz, można sprawiać różne wrażenie, a wydaje się, że wrażenie, które robi na swoich i współpracownikach, i osobami, z którymi ma kontakt, w tym zakresie, jakim się miała zająć, no nie jest najkorzystniejsze. Więc to właśnie tak jak twierdzisz, no problem zarówno leży po jej stronie, tam gdzie się domagała pewnych zadań, no a po drugiej, a jednocześnie po stronie tych ograniczeń związanych z urzędem i sytuacją polityczną w Stanach. A poza tym jest zawsze ta kwestia relacji pomiędzy wiceprezydentem a prezydentem i tego, ile prezydent temu wiceprezydentowi daje jakie zadania i jak sam go traktuje. I Biden obiecywał Harris, że będzie ją traktował tak, jak był traktowany przez Obamę. To znaczy, że ona będzie zawsze tą ostatnią osobą w pokoju narad, że jej głos będzie słyszany, że będzie mogła się konsultować z prezydentem, służyć radą i tak dalej. No i pytanie, czy tak rzeczywiście jest? No na przykład w kwestii przegłosowywania pakietu infrastrukturalnego z jednej strony słychać głosy, że ona specjalnie w te negocjacje nie była zaangażowana, z drugiej strony Biden zapraszał ją też do takiego na takie posiedzenia, z których wykonywali telefony, żeby przekonywać jeszcze wahających się członków kongresu, czy upewniać się, że na pewno zagłosują tak jak chce prezydent. No ale wydaje się, że jej rola, przynajmniej po tych kilku miesiącach, raczej gdzieś została usunięta w cień. Na pewno nie jest większa niż była na początku.
Czyli znowu prezydent łamie słowo obiecane wiceprezydentowi, że będzie się z nim liczył, że będzie jego najbliższym współpracownikiem. Wydaje się, że Kamala Harris nie jest najbliższą współpracowniczką Bidena, ani nawet nie jest w gronie tych najbliższych współpracowników.
Wiesz, to by było jeszcze mniejszy problem. Pytanie jest takie, czy ona jest rzeczywiście przygotowywana do tej swojej roli jako przyszłej twarzy partii demokratycznej, bo nie mam takiego wrażenia.
No nie, a równocześnie to wciąż jest sprawna polityczka z dużą charyzmą, którą można by wykorzystywać w sposób znacznie mądrzejszy. To znaczy ona nie jest rzeczywiście dobra w jakichś takich, kiedy ma narzuconą rolę, ale kiedy może trochę być sobą. Ona jest bardzo dobra w kontakcie z wyborcami, w jakichś takich spontanicznych rozmowach. Jest też bardzo dobra, kiedy jest trochę zła, to znaczy ona była świetna w Senacie w czasie przesłuchań różnych komisji, potrafiła naprawdę przesłuchiwać, no doświadczenie prokuratorskie robi swoje, przesłuchiwać republikańskich polityków w sposób no, metodyczny, bezwzględny, to rzeczywiście budziło no, zachwyt bazy demokratycznej, aż przyjemnie było oglądać, jak grilluje Jeffa Sessionsa, czyli kandydata na prokuratora generalnego w gabinecie Trumpa. Więc więcej czegoś takiego, to znaczy pozwolić Kamali Harris robić to, w czym się dobrze czuje, w czym jest naprawdę niezła. Być może pozwolić jej być trochę taką właśnie osobą atakującą, trochę takim Nixonem Bidena, to znaczy, która w sposób inteligentny, złośliwy atakuje republikanów za to, co republikanie robią.
To wiesz, to brzmi sensownie, no bo jedną z głównych takich obietnic Bidena było to, że on jest właśnie tym takim mistrzem zawierania różnego rodzaju układów, deali, godzenia ludzi, czy sprawiania, że ludzie z różnych środowisk mogą wspólnie za czymś zagłosować. No więc przeciwwagą do tego rzeczywiście byłby ktoś, kto może coś powiedzieć ostrzej i bardziej krytycznie, choć jeszcze z innej strony, biorąc pod uwagę, jak niewielką mają większość demokraci w kongresie, no to jest ryzyko, że ta zbyt ostra krytyka skończy się tym, że tę większość stracą albo w ogóle stracą możliwość przegłosowywania czegokolwiek. Zgadzam się jednak z tobą, że jest niewykorzystywana. Inne miejsca, gdzie można by z niej skorzystać, no to jest oczywiście promocja wysiłku, promocja osiągnięć Białego Domu. To znaczy pod tym względem ta administracja jest naprawdę kiepska, nie potrafi sprzedać swoich sukcesów, chociażby tego pakietu infrastrukturalnego czy pakietu antycovidowego potężnego uchwalonego zaraz na początku prezydentury Bidena, więc może w tym by się sprawdziła, a jeżeli jeszcze nie w tym, no to może skorzystać z jej doświadczeń prokuratorskich i pozwolić jej zająć się kwestią tej rosnącej nie tyle przestępczości, co rosnącej liczby zabójstw, którą w amerykańskich miastach, którą to republikanie z pewnością będą wykorzystywać w kampanii do wyborów w roku 2022. Tak, masz rację, w 22, przepraszam, ale wydaje mi się, że to doświadczenie prokuratorskie to jest coś, ona mogłaby pokazywać tą taką twardszą twarz administracji, pokazywać, odbijać te zarzuty republikanów, że demokraci to są ci te miękiszony, które pozwalają na wzrost przestępczości. Ale czy tak się stanie? Niewiele na to wskazuje w najbliższym czasie i raczej Kamala Harris będzie coraz bardziej sfrustrowaną, jak to jest tłumaczone na polski, figurantką.
Tak jest tłumaczone jest źle.
A na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo byli z nami. Słyszymy się jak zwykle w sobotę. Tak się składa, że będzie to nowy rok, no więc wszystkiego dobrego i udanych zabaw świąteczno-sylwestrowych życzymy. Do usłyszenia za tydzień.
Wesołych świąt i do usłyszenia za tydzień.